Ja się chcę podzielić się słowem, które może być słowem, które uczyni wolność w twoim życiu. Da ci wolność, a jednocześnie uczyni ciebie osobą, która będzie chroniona przed tym, aby nie odpaść od Pana. Czy jest możliwość odpadnięcia od Pana przez człowieka, który przyjmie Jezusa? Oczywiście, że jest. I szczególnie to słowo jest ważne w kontekście czasu, w którym my się znajdujemy, w kontekście czasów końca. Gdyż Biblia mówi o tym, że pewne rzeczy się wydarzą i które spowodują, że chrześcijanie odejdą od Boga, będą uważali, że są blisko Boga, ale okazuje się, że jesteśmy daleko od Boga i nie będziemy wypełniać woli Bożej. I chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie Ewangelię świętego Łukasza na rozdziale 17. I przeczytamy rozdział 17, wersety od 1 do 5. Rozdział 17 Ewangelii Łukasza. Czytajmy razem na głos. I rzekł do uczniów swoich, niepodobna, by zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej byłoby dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego, a jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych maluczkich. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli by siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedemkroć zwrócił się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, odpuść mu. I rzekli apostołowie do Pana, przydaj nam wiary. A więc w pierwszym wersecie Chrystus mówi, że niepodobna, by zgorszenia nie przyszły. Czyli konkretnie Pan Jezus mówi o tym, że zgorszenia będą. A więc Jezus nie mówi o tym, że On przyszedł na świat i zostawi świat idealnym, w którym nie będzie niczego, będzie doskonałość. I nie mówił również o tym, że Kościół, który jest budowany, będzie tak idealny na ziemi, że tam nic się nie będzie działo. Ale w tym wszystkim nie chodzi tu o to, czy będą okazje do obrażenia się, ale przede wszystkim o to, jaka będzie twoja reakcja na to. I ludzie mają powód do obrażenia się na cokolwiek. I to prowadzi ich może do ogromnego zniewolenia. I zauważmy, że uczniowie w jakim momencie wołają, daj nam wiary. My często mówimy, daj nam wiary, może będziemy się modlić o zbudzenie zmartwych, będziemy się modlić o uzdrowienie, to się stanie, całe miasto się przywróci do góry nogami. I uczniowie wołają do Pana, przydaj nam wiary, nie po to, aby wskrzeszać zmarłych, uciszać morze, czy też o to, aby uzdrawiać, ale przede wszystkim o to, aby wybaczać tym, którzy nas skrzywdzili. Tak? Widzicie? Zobaczcie. To jest w tym kontekście jest to użyte. I to jest, Jezus jest, i był naprawdę, jest to mistrz nad mistrzami, jest to cudowny też prawnik, który dokładnie to słowo umieścił w odpowiednim momencie, w odpowiednim kontekście. I ludzie, którzy są w zgromadzeniach, w społecznościach, są, jakby powiedzieć, mają wypisane w swoim życiu, że będą narażeni na jakąkolwiek urazę. I gdziekolwiek się znajdujesz, w zakładzie pracy, w szkole, może w jakiejś organizacji, partii politycznej, czy też w kościele, będziesz mógł się spotkać z sytuacjami, które spowodują urażenie ciebie, bądź już może byłeś urażony i to może nawet nie raz. I ta sama zasada to dotyczy się również Kościoła. Chrystus nie powiedział, że posłuchajcie, kiedy będzie rok 21 i będą w Polsce założone różne partie polityczne, które będą walczyć o władzę, to wtedy się wydarzy. Powiedzmy w Platformie Obywatelskiej albo w PiS-ie. Nie, Pan Jezus nic na ten temat nie mówi. On mówi do uczniów swoich, a więc do ludzi, którzy wybierają Chrystusa. Tak? Takiego jak do ciebie i do mnie. I kiedy my jesteśmy w Kościele, to niejednokrotnie możemy się spotkać z czymś, obrazić się. Możesz się obrazić na różne rzeczy. Na co? Albo mi nie dali mąki, albo mi nie dali pączka, albo mi nie dali herbaty, a temu dał kawę, a temu nie dał. I już się już powód jest do obrażenia się. Ludzie się obrażają na liderów Kościoła. Co się wtedy dzieje? stają się bardzo zgorzkniali i podejrzliwi. Zaczynają bronić swojej racji oraz swojej pozycji. I uraza, która może się zdarzyć w twoim życiu, jest niczym pułapka. I Paweł Apostoł wyraźnie ostrzega Kościół i ludzi wierzących przed zakusami złego. Ja teraz byłem na północy i mój teść ma jeziorko małe, w którym są ryby. I to, że masz ryby, to fajna rzecz. Ale możesz tych ryb nie mieć w przeciągu tygodnia do dwóch. Przyjdzie złodziej, to jest jedna rzecz, ale są inne złodzieje, zwierzęce złodzieje. Przyjdzie kuna, przyjdzie czapla, to ci wytrzebi wszystko. Albo jakaś tam norka kanadyjska. I więc co robią ludzie? Robią tak zwane te pastuchy takie wokół lub też zastawiają pułapkę. I jedną z form pułapki to jest to, że łowi ryby i wkłada do pułapki. Wtedy ten zapach tej ryby przyciąga takiego szkodnika i on się łapie. A więc pozbywa się szkodnika, który czyni ogromne szkody. I diabeł również używa pułapek po to, żeby złowić ciebie i spowodować w życiu człowieka wierzącego szkody. A więc połykamy taką pułapkę i wtedy jesteśmy w rękach samego diabła. I kiedy to się już stanie i połykasz tą pułapkę i masz ją już w sobie, dzieją się różne rzeczy. Przede wszystkim zaczyna się sukcesywnie zmniejszać poziom namaszczenia w twoim życiu. Dalej zaczyna się zmniejszać radość. Dalej zaczyna się zmniejszać pokój. I ten wymiar duchowy, na którym byłeś, jest na coraz niższym poziomie, a uwidacznia się wymiar cielesny. To, co zauważyłeś wcześniej, to robił, to miał, a raptem tego nie ma. I my żyjemy w świecie, w którym nie może być próżni. A więc ta próżnia duchowa, ona wtedy musi automatycznie być czymś napełniona. Czym? Rzeczami świata, rzeczami cielesnymi. A więc to, co kiedyś robił, czy tego nie robił, momentalnie zaczyna się tym zajmować. Widzisz zachowanie takie i takie. A więc jest połknięta pułapka. I taka pułapka, aby spełniła swoją rolę, ona musi spełniać dwa wymogi. Po pierwsze, musi być ukryta tak, aby zwierzę jej nie zauważyło. I po drugie, musi mieć założoną przynętę, która zwabi zwierzę w zasięg jej działania. I szatan stosuje właśnie takie pułapki na dusze ludzi wierzących. I jego pułapki są bardzo dobrze ukryte i dobrze wyposażone w przynętę. I jest tylko jeden sposób, aby uniknąć takiej pułapki. Co? To jest Słowo Boże. To jest Słowo Boże, a więc potrzebuję znać Słowo Boże. Nie tylko, że ja znam, bo ja czytam. Ja znam ludzi, którzy czytają już latami i kiedy patrzysz na życie, to po prostu to jest księżyc i niebo, czy księżyc i słońce. Nie ma zastosowania. I dlatego potem stan duchowy takich ludzi jest dziecięcy. Nie ma dojrzałości, bo dojrzałość przychodzi tylko wtedy, kiedy słuchasz słowa i to słowo wypełniasz. I możesz zobaczyć ludzi, którzy są świeżo nawróceni i są dojrzalsi od tych takich, którzy mają już wielki staż chrześcijański. A więc my możemy się oprzeć tym zakusom diabelskim przez Słowo Boże. I jedno z najbardziej takich podstępnych i zwodniczych rodzajów przynęt, na którą natykają się, od razu mówię, wszyscy chrześcijanie, wszyscy, tu w Lubartowie, w Parczewie, w Polsce, w Białorusi, wszędzie na całym świecie, wszyscy chrześcijanie, podkreślam, jest uraza. Ona w sobie samym nie jest śmiertelna, jeżeli pozostaje wewnątrz tej pułapki, ale jeżeli ty ją połkniesz i zaczynasz się karmić tą urazą, wtedy zostajesz nią zainfekowany i zaczyna być wydawany konkretny owoc życia. I to jest widoczne w postawach i zachowaniach. I bardzo szybko to przyjdzie. To jest w przeciągu dosłownie bardzo krótkiego momentu się może stać. Jakie są wtedy owoce? Obraza, gniew, zniewaga, zazdrość, odrzucenie, zmaganie, zgorzknienie, nienawiść, zawiść. I niektórymi następstwami przyjęcia urazy są ataki słowne, zranienia, podziały, oddzielenie, zniszczone przyjaźnie, zdrady, oddalenie się od Pana. I najczęściej jest tak, że ci, którzy są urażeni, nie zdają sobie sprawy, że jest problem w nich, że one są urażone i nie widzą wtedy swojego zniewolenia, ponieważ oni są skupieni tylko i wyłącznie na swojej krzywdzie. Czy jesteście ze mną? Oni myślą tylko i wyłącznie swoją krzywdą. Jeżeli boli cię ząb i to tak bardzo mocno, to ty nie myślisz o Hawajach, tylko myślisz o zębie, o swoim bólu. I tak samo jest, jeżeli ktoś jest urażony, to wtedy on o niczym innym nie myśli, ale myśli tylko i wyłącznie o swojej krzywdzie. I w mowach takiej osoby są cały czas powroty do tego stanu, do krzywdy, która została im wyrządzona. I niejednokrotnie możesz powiedzieć, że słuchaj, ty masz problem z tym. To zaczną zaprzeczać, że to jest nieprawda. Ja jestem wszystko we mnie w porządku. I najlepszym sposobem, w jaki wróg oślepia, jest skupienie naszej uwagi na sobie samym. A więc wtedy postawa jest egoistyczna. Zaczynasz żyć tylko i wyłącznie sobą i ty jesteś najważniejszy. I wolność, którą Pan Jezus nam oferuje, jest wolnością dostępną dla każdego wierzącego, który jest urażony. Jezus tak naprawdę powiedział, że niepodobna, czyli nie jest możliwe, żebyś przeszedł przez swoje ziemskie życie, abyś nie natknął się na urazę, na zgorszenie, abyś nie został zraniony. I dlatego jest mówi niepodobna, by to nie przyszło. I to jest, czytamy o tym w Ewangelii Świętego Łukasza, 17 rozdziale. I ludzie mają możliwość być uwolnionym od urazy. W jaki sposób? To jest, daje Pan ofertę, ale może być duma w życiu człowieka. Nie, ze mną jest wszystko dobrze. I duma uniemożliwia skorzystanie z tej oferty Bożej wolności. Kiedy ludzie są urażeni, ja mówiłem o tych owocach wcześniej, które się pojawiają, ale kiedy przychodzi prawda i ta prawda ich wyswobadza, wtedy oni odzyskują radość. Ja spotkałem się z kobietą, która ponad 40 lat chowała urazę względem swojego męża. Żyła, miała córkę, żyli razem i ciągle o tym nie wspominała i po prostu nie była w stanie mu przebaczyć tego, co on uczynił. I kiedy doszło do konfrontacji tego i Duch Święty stąpił i ona zaczęła znów płakać i Bóg objawił, zaczęła mówić, że ja mu nie przebaczę. I my zaczęliśmy, siostro, ty jesteś w rękach samego szatana, ty jesteś, może być uwolniona, ty jeśli mu przebaczyć. I ona mówi, nie. I po prostu, czy siostra wie o tym, że jak prawda mówi tak, ale nie jestem w stanie mu przebaczyć. Tak ją związał szatan, że nawet nie była w stanie wypowiedzieć ani jednego słowa przebaczę. I my powiedzieliśmy, wystarczy, jeśli mrugniesz swoimi oczyma. I kiedy to uczyniła, dosłownie duchy odeszły od niej. I zaczęła płakać ze łzami i mówi, odzyskałem to, co miałam na początku. Jak można przejść życie w urazie? I ona przeszła całe swoje życie, starsza kobieta, już przypuszczam, że jest w wieczności, urazie wobec męża swojego, żyć z nim dzień w dzień, pod jednym dachem i żyć w tej urazie i wszystko odeszło. Dopiero na stare lata wrócił ten pokój, który miała, kiedy przyjęła Pana Jezusa Chrystusa, a więc to jest bardzo ważna dziedzina życia. I ludzie, kiedy są uzdrawiani, wtedy przyjmują uwolnienie, przyjmują napełnienie Duchem Świętym, wraca radość, wraca namaszczenie. I mało wtedy jeszcze są odpowiedzi na modlitwę. Wtedy Bóg szybko wysłuchuje na modlitwę. W tej sytuacji, gdy oni tylko wyszli z niewoli urazy. Dlaczego jest uraza? Dlaczego uraza pojawia się w Kościele? List apostoła Pawła do Koryntian, 8 rozdział, 1 werset powiada: poznanie nadyma, ale miłość buduje. Można spotkać ludzi, bo każdy jest jakby, mówi się, kowalem swego losu, to też nie jest pełni prawda, ale ty decydujesz o swoim życiu, jak chcesz żyć. I dla niektórych uraza to jest coś normalnego, to jest coś zasadnego i właściwego, żeby tak żyć, urażać się i tak żyć. Ale jeśli nie poznasz prawdy, to będziesz tak naprawdę w niewoli samego szatana. I czy ty jesteś urażony? Jezus mówi, niepodobna, by zgorszenie nie przyszły. I jeżeli byłbyś szczery i by sobie tak naprawdę zrobił rachunek sumienia i by wypisał sobie od początku, kto cię uraził, kto cię zraził, kto cię skrzywdził i po prostu jak reagujesz na sam dźwięk jego nazwiska czy dźwięk jego imienia, jak reagujesz na jego widok, to po prostu to będziesz miał sam odpowiedź, czy jesteś urażony, czy nie, czy jest, pozbyłeś się urazy, czy też nie. Jezus mówi, niepodobna, by zgorszenia nie przyszły. I uraza jest przyczyną, iż ludzie nie mogą prawidłowo funkcjonować w swoim powołaniu. Dlatego, że uraza spowodowała w ich życiu, w ich sercach rany. Najczęściej w kościołach chodzi o urazę do drugiego chrześcijanina, który ich skrzywdził. I im bliższa znajomość, tym ta uraza jest większa. I największą nienawiść można znaleźć pomiędzy ludźmi, którzy kiedyś byli sobie bardzo bliscy. Historia jest pełna przykładów, gdy wybuchały wojny domowe i one były bardzo okrutne. Bardzo brutalne, bardzo okrutne. I powstaje brat przeciwko bratu, syn przeciwko ojcu, ojciec przeciwko synowi. Kiedy byśmy analizowali różne informacje, które docierają, to możemy odczytać o brutalnych morderstwach, które są popełnione w rodzinach przez zdesperowanych członków rodziny. To można byłoby wymieniać, to najlepiej może wam jakieś przychodzą historie. Lista miejsc, z których może nadejść krzywda, jest tak długa, jak lista możliwych znajomości. Nieważne, jak bardzo prostych czy skomplikowanych, ale prawda jest tylko jedna. Tylko ci, na których ci zależy, mogą cię skrzywdzić. Od nich tak naprawdę mamy większe oczekiwania i dajemy im więcej siebie, aniżeli drugiemu normalnemu człowiekowi. I im większe są oczekiwania, tym większy jest upadek. Wielu ludzi jest poranionych, skrzywdzonych, zgorzkniałych, są urażeni. I Jezus ostrzegł nas, że nie da się żyć w tym świecie. Nie możesz przejść przez to życie i nie zetknąć się z urazą. I wtedy co się dzieje? Najczęściej jest tak, że to my czujemy się pokrzywdzeni i jesteśmy jedynymi skrzywdzonymi. Teraz historia bardzo jest brutalna dla naszego narodu, gdyż my ciągle, ja pamiętam to samo, w szkole mówiono, jaki to wspaniały, cudowny polski naród. Za wolność walczył, naszą i waszą. Wszędzie wylewał krew. Cudownie. Wszyscy nas atakowali. 17 września, niedługo będzie rocznica. Mołotow czy Stalin z Hitlerem nas zatknął. A my żeśmy byli pokrzywdzeni. Baranki, dosłownie. Przez wieki nas uczono Polska Mesjaszem Narodów. Adam Mickiewicz o tym jakby tak to wkładał. I tak myśleliśmy, jacy to my jesteśmy wybrani. Obok o niczym innym nie myśli, tylko o Polsce. Prawda? I żyjemy w takim egoizmie. I my jesteśmy ze wszech miar pokrzywdzeni. Ale teraz wychodzą sytuacje, są czarne plamy w naszych dziejach. W czasie II wojny światowej, co żeśmy robili. Nawet we wrześniu z Niemcami, gdzieś tam 2 tysiące tych młodych chłopców niemieckich Polacy wymordowali. To coraz bardziej się o tym mówi. I to jak to? To my tacy? Ale jednak, my mamy być przygotowani na ewentualne krzywdy, dlatego że jeśli przyjdzie uraza do twojego życia i reakcja, która zajdzie w twoim życiu, decyduje o twojej przyszłości tu na ziemi, ale również o wiecznej przyszłości. Czy jesteście ze mną? To jest tak bardzo ważne, że jak przeżyjesz ten, że tak jak ta kobieta ze Świdnika, starsza kobieta, która przez całe swoje małżeństwo, od okresu gdzieś wojny, aż po lat 90. żyła w takiej nienawiści do swojego męża. Ona o niczym nie mogła, ona wstawała, ona jego widziała, od razu złość się była. Szła spać ze złością. Jesteś w stanie tak przeżyć swoje życie? Można. Ale co by było, gdyby odeszła do wieczności? Ktoś by powiedział, ona by odprzyjała Pana Jezusa Chrystusa, to jest w niebie. Nie. Jezus mówi, kto nie przebaczy, i ojciec nie przebaczy. Jezus mówi, nie wyjdziesz stąd, aż nie oddasz długu. A więc nie ma możliwości, żeby znalazł się w wieczności u Pana. I to jest tak bardzo ważne. Jakie jest znaczenie słowa zgorszenie? Greka używa słowa skandalon. I pierwotnie to słowo określał element pułapki, do którego była przyczepiana przynęta. I słowo to ma związek z zastawianiem pułapki na czyjejś drodze. I uraza jest tym narzędziem, którego używa szatan, aby zniewolić ludzi i złapać ich w swoje sidła. I może myślisz, ja jestem w sidłach albo byłem w sidłach, to ty będziesz rozumiał te rzeczy. O czym Paweł poinstruował Tymoteusza w drugim liście. I chcę wam pokazać, kiedy buduje się Kościół, to my możemy spotkać z dwojakiego rodzaju wrogami. Jest wróg zewnętrzny, jest wróg wewnętrzny. I o tym mówi księga Nehemiasza w 5 i 6 rozdziale. Byli Amonici, Arabowie, Geszem itp., a więc ludzie, którzy nie należeli do społeczności żydowskiej i którym się nie podobało to, co oni czynią. A więc te narody są symbolem demonów obecnie, czyli z zewnątrz zagrożenie. I możemy słyszeć w różnych funkcjonariuszy wypowiadających słowa pod naszym adresem, że to jest banda protestancka, tak? Że to jest banda, że to jest sekta itp., itp. I oni to jawnie mówią, nawet się nie kryją z tym. Można byłoby z tym zrobić porządek prawny, ale tak naprawdę, jeżeli my się chcemy rozwijać, to chwała Bogu. Niech tak dalej mówią, my będziemy się dalej rozwijać, bo Kościół się właśnie w takim momencie rozwija. Halo? Możemy być urażeni, oj, ksiądz mnie po zraniu, bo on takie rzeczy mówi. Niech go Bóg błogosławi, ale Pan się z nim zajmie. Ale może być również wróg wewnętrzny. I mówi o tym księga Nehemiasza, że w środku Izraela, w tych nawet budujących, byli ludzie, którzy mieli niewłaściwe serca. Byli tacy, którzy donosili tym zewnętrznym to, co powiedział Nehemiasz i nawet prorokowali mu fałszywie, tak mówi Pan. I on mówi odgaz, że to nie jest Bóg. I jaki może być ten wróg? Kiedy możesz dać przystęp i być tym wewnętrznym wrogiem? Kiedy w sercu żyje grzech. Wtedy diabeł ma do ciebie przystęp. I zauważcie, co mówi list do Tymoteusza, 2 rozdział, 24 werset. Drugi list, 2 rozdział, 24, 26 werset. Patrzcie, co mówi Paweł. Jeżeli to można wyświetlać, jeżeli jest taka możliwość, jak nie, no to nie. To patrzmy do swojej Biblii. Sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. A więc zauważcie, diabeł kogo zmusza do pełnienia swojej woli? Do kogo Paweł ten list adresuje? Do ludzi z Żabikowa, z Brzostówca, z Paszk? Do ludzi w kościele. Mówi do pastora tego zboru, Tymoteusza, który był w Efezie, potężny kościół. 20, może nawet niektórzy do 40 tysięcy mógł mieć ludzi. Tymoteuszu, tam są ludzie, którzy są krnąbrni, oni są buntowniczy. I ty musisz mieć nadzieję, że Bóg ich przywiedzie do upamiętania, że oni potrzebują upamiętania. Bo jeżeli się nie upamiętają, to oni są w sidłach diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. A w modlitwie pańskiej, Ojcze nasz, modlimy się, diable, niech Twoja wola się dzieje, czy Ojcze, niech wola Twoja się dzieje. Jaka wola Boża? Ojca. Zauważcie, czyli jest wola Boga, jest wola szatana. I szatan szuka ludzi, którzy tą wolę będą wypełniać. I my, żyjąc w grzechu, możemy być w sidłach diabła, wpaść to przynętę, połknąć to przynętę i wypełniać wolę diabła. I diabeł już zadowolony jest. Czy to widzicie? Jeżeli z tego listu wynika, że jeżeli my trwamy w uporze, to wtedy wpadamy w pułapkę, stajemy się więźniami zmuszonymi do pełnienia woli samego Lucyfera. I powiem wam, gdybyś zapytał się, Pan by cię tak przeniósł, tak 2000 lat do tyłu, ja nie wiem, jak oni imiona jakie mieli, ale żebyś podszedł do tych ludzi, to jestem na 100% przekonany, że oni nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że oni są w sidłach diabła. Czy mnie rozumiecie? Tak to było. I jaka jest odpowiedź na to? Pamiętamy syna marnotrawnego, historię o marnotrawnym synu. Wszyscy pamiętamy. Ja nawet nie pamiętacie to z kościoła katolickiego, wielokroć my żeśmy tutaj mówili. Syn marnotrawny, czy on uważał, że on źle żyje? Ja uważam, że on mi się należy wszystko. Ja będę żył jak chcę. jestem wolny. I z tej wolności skorzystał. Ale przyszła zmiana kiedy w jego życiu? Kiedy zdał sobie sprawę, że jest w złym położeniu. Iluż to najemników mojego ojca ma lepiej. Nie jedzę ze świniami. Lepiej, ja pójdę, ja już się tam zatrudnię u niego. Niech mnie nawet zatrudni jako bezrobotnego. Ale abym tam był. I syn marnotrawny musiał sobie zdać sprawę z własnego położenia. W innym wypadku taki syn czy ludzie pozostają nieświadomi faktu, że ich życie jest gorzkie, że w środku nie ma słodkości, tylko jest gorycz. I gdy człowiek jest wtedy zwiedziony, wtedy ślepo wierzy w swoją rację, chociaż jest w błędzie. Jak można podzielić ludzi urażonych? Podzielić ich można na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to są ci, którzy rzeczywiście zostali potraktowani niesprawiedliwie, a druga kategoria to ci, którzy myślą, że zostali potraktowani niesprawiedliwie. I tacy ludzie z całego serca wierzą i myślą, że zostali skrzywdzeni i często ich opinie są oparte na niedokładnych informacjach, a może być tak, że informacje są prawdziwe, ale wnioski, jakie oni wyciągają, są złe. Tak czy inaczej są oni urażeni, ale ich tok myślenia jest niewłaściwy. I wtedy oni dokonują sądów na podstawie pomówień, przypuszczeń lub też pozorów. Jednym ze sposobów, w jaki wróg utrzymuje urazę w sercu człowieka, jest jej ukrycie, zamaskowanie przy pomocy dumy. I duma powstrzymuje człowieka od obiektywnego spojrzenia na własne serce. Wiemy, że jest niedobrze być urażonym. Każdy z nas wie, że czy mamy przebaczać, ale uważamy, że jest wszystko okej i duma powoduje, że jest wszystko w porządku. I wtedy maskujesz to bardzo głęboko. Tak zamaskował głęboko Absalom to, co się w jego życiu stało, że dopiero objawiło się po 3 latach, kiedy podniósł rękę na swojego ojca i dokonał ogromnego grzechu w Izraelu. I duma powstrzymuje nas od uporania się z prawdą. Ona zniekształca nasze widzenie i nie zmienimy się, jeżeli myślimy, że jest wszystko w porządku. Czas uleczy, czas nie uleczy, bo Jezus nic nie mówi, jak minie rok, wtedy wszystko będzie cacy. Jezus nic, On mówi tylko o podjęciu decyzji, że musisz to wybaczyć i zaraz będę o tym mówił. Co robi duma? Co się dzieje z człowiekiem, który jest urażony i to chowa? Jakie są objawy tego? Po pierwsze, zatwardzenie serca. Dalej, zaślepienie oczu. I jest mylny tok rozumowania. Powstrzymuje to przede wszystkim od zmiany serca, bo tylko pokuta może spowodować zmianę serca człowieka. Kiedy Pan Bóg wzywa człowieka, to wzywa go do czego? Po pierwsze, powiedzcie mi, do pokuty. Do czego wzywał Jan Chrzciciel? Do pokuty. Do czego wzywał Jezus? Do pokuty. Do czego wzywa Paweł? Mówi, teraz wzywa wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Wzywa do pokuty. I duma sprawia, że zaczynasz postrzegać siebie jako ofiarę. I nasze nastawienie przyjmuje wtedy taką postać. Ja zostałem źle potraktowany i oceniony, w związku z tym moje postępowanie jest usprawiedliwione. Jeszcze raz powtórzę. Duma powoduje taki stan. Uważasz, że zostałeś źle potraktowany i oceniony, w związku z tym moje postępowanie, to co robię, jest w pełni usprawiedliwione. Ponieważ wierzysz, iż jesteś niewinny i niesprawiedliwie oskarżany, nie wybaczasz, a prawdziwy stan serca wtedy zostaje zakryty przed tobą. Możesz zakryć to. Absalomowi się bardzo dobrze udało ukrać. Są ludzie, którzy mają naprawdę z zimną krwią, są w stanie ukryć i to jest chowane przez wiele lat, ale musi wyjść. Ale mimo to, że ukryjesz, to nie jest to ukryte przed Bogiem, bo Bóg to wszystko widzi. Fakt, iż nawet źle zostaniesz potraktowany, nigdy, jeszcze raz powtarzę, jeśli nawet zostajesz źle, czy zostaniesz źle potraktowany, nigdy, ale to nigdy nie usprawiedliwia ciebie i twojego postępowania i chowania urazy. Jeszcze raz powtórzę. Nawet jeżeli zostałeś źle potraktowany, to nie jest żaden argument usprawiedliwiający ciebie i twoje postępowanie i chowanie urazy w sercu. Czy to jest jeszcze mam powtórzyć jeszcze raz? Nie. Jakie jest lekarstwo? Słuchajcie, zobaczcie, to jest coś, co myślę, że na tym bardzo wielka ilość kościołów współcześnie się wykłada. I ludzi, jeżeli mają urazę. Zobaczmy list do zboru w Laodycei. Trzeci rozdział list objawienia Jana. List do Laodycei. Trzeci rozdział, od 14 do 20 wersetu. Wiecie, są ludzie, czy są prorocy, którzy mówią, że Laodycea to był stan, który mówił o tym, który ma nadejść przed przyjściem Chrystusa. I oni mówili, że to był taki stan. Ja chcę powiedzieć tak, dużo racji to, co mają, ale nie pełnej racji, dlatego że zawsze byli ludzie letni. Zawsze. I to odnosi się do wszystkich dziejów chrześcijaństwa. I to odnosi się do ciebie, że możesz być taki sam, jak ten w Laodycei. I zauważcie, mówi Jezus, znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. A także letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, i to jest, zobaczcie, jaki był argument tych ludzi w Laodycei. To jest autentyczny kościół, który był na terenie Turcji. Jeżeli byś pojechał szlakiem Pawła, to byś tam trafił, zobaczyłbyś same ruiny. I to jest napisane, bo mówisz tak, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Czyli o tym kościele Chrystus wydał takie świadectwo, używając ich słów. Oni myślą o sobie jako bogatych, czyli Laodycea to było bardzo bogate miasto, to było uzdrowiskowe miasto, sprzedawali różne leki, ileż teraz nowe apteki, ile jest aptek w Radzyniu, ja nie wiem, chyba 10 aptek i to wszystko rośnie. A jak to rośnie? No tam jest przepływ gotówki, czyli aptekarz ma pieniądze, lekarz ma pieniądze, producent leków ma pieniądze i to idzie wszystko z naszych kieszeni. I ci ludzie w Laodycei myśleli o sobie jako bogatych, zasobnych i nie potrzebowali już niczego, gdy w rzeczywistości ich stan był całkowicie odmienny. A Jezus co o nim powiedział? Mówi tak, ty w ogóle nawet nie wiesz, czy jesteś zwiedzony, ty jesteś ślepy, bo ty nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Jeżeli by ktoś ci przyszedł, ty ślepaku jeden, jak to brzmiałoby w twoich uszach? Pięknie być, ale mnie ładnie określił, halleluja. Goły, nędzarz, czyli jesteś takim kloszardem. Jesteś, tak Chrystus go ocenił. W tym kościele siłę finansową, jeszcze raz podkreślę, współcześnie chrześcijaństwo czy chrześcijanie, siłę finansową, zasób finansowy, zasób gotówki, rozwój czegokolwiek, biznesów, rozwój, awanse, które też z sobą również niosą też jakąś tam zasobność finansową, mylą z siłą duchową i ze stanem duchowym. Czy to rozumiecie? I obfitość finansową mylnie w Laodycei uważali za błogosławieństwo. Jeszcze raz powtórzę. Współcześnie się spotyka takie prądy. Jest też typ Ewangelii, który jest na to nastawiony. Jak będziesz miał pieniądze, a pieniądze możesz mieć, damy ci sposób, fokus, mokus, wrzuć 1000 złotych, będziesz miał 10 000. Siej i jak najwięcej, będziesz miał jak najwięcej pieniędzy. Takie są głoszenia. A więc jak ci się powodzi, masz kilka samochodów, kilka domów, spędzasz wakacje tu i tam, żyjesz, mylą, że to jest oznaka duchowego błogosławieństwa. To jest zwiedzenie. Ja nie chcę wam powiedzieć, że Chrystus nakazuje nam żyć i po prostu w obdartych spodniach. Spójrzcie się, ja 2 tygodnie temu, kiedy wyszedłem na chwilę do domu i tak spojrzałem przez okno, jedna myśl mi przyszła. Spójrz, ile samochodów tu stoi pod tym kościołem. A jeszcze tam kilkanaście lat temu, Boże, nie było ani jednego. Gdzieś trzeba było jechać, był wielki problem. Wyjdźcie dzisiaj i porównajcie, ile jest samochodów. Czy jest to błogosławieństwo, czy to nie jest błogosławieństwo? Ja chcę jedną rzecz powiedzieć. Nigdy w Polsce nie było tak jak teraz. Tylu dróg, tylu samochodów, tylu telewizorów. Tak ludzie ładni, tak ludzi ładnie ubranych. Spójrzcie się, jak to wygląda. Zapytajcie się starszych osób, jak było rzeczywiście za PRL-u. Był okres Gierka, a zapytajcie się w tych latach 50., jak wyglądało. To jest, ale ci powiedz, to co, ja mam żyć jak babka? Tak ludzie mówią. Nie, ja ci nie mówię, że masz żyć jak taka twoja babka. Tylko ja chcę, żebyś zobaczył, gdzie jesteśmy. I w Laodycei obfitość finansową mylnie uważano za błogosławieństwo, podczas gdy ich stan duchowy był tragiczny. Ja chcę wam powiedzieć, że ja znam wierzących ludzi, którzy są bardzo bogaci, nad milionerami są. I oni służą Bogu. I im pieniądz nie odbił, im szajba nie odbiła. Ja znam tę zasadę, że Bóg daje i On chce dawać finanse. Jaki jest problem, żeby dać? Jaki jest problem, żeby dać? Tylko co ten pieniądz spowoduje? W jednym zborze warszawskim byli milionerzy, och, będziemy służyć Bogu, tu, tego. Nie ma ani jednego. Co spowodowało mamona, miłość mamony, spowodowało, że oni wyfrunęli. Gdzie? Bye, bye. I nie ma ich w kościele. I teraz mógł sobie ten pastor, och, to zrobimy. Ulotne marzenia. Ale jeżeli serce nie jest właściwe, to jest naprawdę źle. I podkreślam, obfitość finansową w Laodycei mylnie uważano za błogosławieństwo, podczas gdy ich stan duchowy był tragiczny. Co spowodowało ukrycie prawdy? Duma. Oni byli bogatsi niż wszystkie inne zbory. Jakie tam pieniądze szły? No słuchajcie, jak pracowali, mieli biznes, to i przynosili dziesięciny. Tak? Były w kościele. Na pewno kościół ładnie wyglądał na współczesne czasy. Marmur. Jakieś gzymsiki eleganckie. Wszystko było. Tylko, że stan duchowy, domy były pięknie wyposażone, ładnie byli ubrani, wypudrowani, bo to od razu kosmetyki, nie kosmetyki. Spędzali czas, spamieli. Ale o tym to nie jest miejsce, aby o tym mówić. To duma ukryła prawdziwy stan rzeczy. I wielu ludzi współcześnie jest w tym samym punkcie. Oni nie są w stanie zobaczyć własnego serca, przekonują się, iż wszystko jest w porządku, mówią, iż nie są urażeni, podczas gdy w rzeczywistości jest inaczej. I Jezus pokazał Kościołowi w Laodycei drogę wyjścia z ich zwiedzenia. Jaka jest droga wyjścia? 18 werset. Patrzcie, co Pan Jezus mówi. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Czyli drogą wyjścia dla kościoła w Laodycei było nabycie Bożego złota, a więc złota od Chrystusa. I zaraz się z tym zajmiemy. I wtedy zdajesz sobie sprawę, jaki jest rzeczywisty stan twojego życia, jaka kondycja. Czym jest to nabycie Bożego złota? Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Spójrzcie się, ci, którzy mają złoto obecnie, panie i panowie, spójrzcie się na swoje złoto. Wiem, że w nosie nie macie, bo kiedyś to tam do nosa, jak poszedł żonę przyprowadzić dla Izaaka, to jej tak w nos. Kiedyś tak ponoć brano. Ale spójrzcie się na to złoto, które macie, może na palcu. Złoto oczyszczone w ogniu jest miękkie i bez rdzy oraz domieszek. Ono pięknie lśni. Ale gdy złoto jest zmieszane z innymi metalami, żelazem, niklem, miedzią, wtedy staje się bardzo twarde, mniej giętkie i bardziej podatne na korozję. I taką mieszaninę zwie się stopem. Im więcej domieszek, tym złoto staje się twardsze i odwrotnie. Im mniej domieszek, tym stop jest bardziej miękki i giętki. Jaka jest analogia do tego? Czym czystsze serce bez domieszek staje się miękkie, staje się wrażliwe, staje się giętkie, staje się podatne. Czy mnie rozumiecie? Im czystsze serce. Nie mów mi, że przyjeźdź Pana Jezus, jesteś taki cudowny, czysty. To jest nieprawda, gdyż Biblia mówi o dalej procesie uświęcania. Pan ci przebacza grzechy, ale zostaje stara natura, którą trzeba zedrzeć. List do Hebrajczyków 3,13 mówi, że nasze serce twardnieje dzięki oszustwu grzechu. Czyli jeśli ty pielęgnujesz grzech, chowasz grzech, to twoje serce staje się twarde. Jeśli nie uporasz się z urazą, to pojawiają się owoce grzechu w postaci zgorzknienia, gniewu, odrzucenia. To są te dodatkowe substancje, które powodują, że nasze serce twardnieje. Tak jak domieszki do złota powodują twardnienie stopu złota. I w ten sposób tracisz wrażliwość i czułość. Głosu Bożego nie możesz słyszeć. O nie wiem, nie słyszę głosu Bożego. A jak może słyszeć głos Boży, jak jest serce twarde, jest przez oszustwo grzechu, jest zwiedzone. I nasza zdolność słyszenia Bożego głosu maleje. Tracisz tę zdolność widzenia. I tak powstają doskonałe warunki do zwiedzenia. Co robi jubiler, aby oczyścić złoto? On najpierw je miele na proszek i wrzuca do tego zmielonego złota substancje zwane topikami. On je miesza. I ta mieszanina jest stawiana na ognisku, czy na palenisku i jest podwyższona temperatura i on je topi. I wtedy te metale jak miedź, nikiel, czy tam, co tam jeszcze może być z tych domieszek. One powodują, że są przyciągane do tych topików i wypływają na powierzchnię. Wówczas on to zbiera. Złoto jest cięższe i ono pozostaje na dnie. I zanieczyszczenia lub żużel, który składa się z miedzi, cynku, żelaza pomieszanego z topikami, są usuwane i w wyniku czego powstaje czysty metal. Czy mnie rozumiecie? A więc złoto, które wybierają w kopalniach złota, ono nie jest czyste. Dopiero musi przejść proces oczyszczenia. I teraz w jaki sposób Bóg czyni, żeby serce człowieka wierzącego było czyste? Zobaczcie, 48 rozdział, 10 werset w księgi proroka Izajasza. 48:10. Oto wytapiałem cię sobie jak srebro, próbowałem cię w piecu cierpienia. Czyli odpowiedź jest, w jaki sposób Bóg oczyszcza? Przez cierpienie. No ktoś powie, to był Stary Testament, Nowy Testament mówi co innego. Czytaliśmy z Laodycei, radzę ci, żebyś nabił u mnie tego złota w ogniu wypróbowanego. A list apostoła Piotra, pierwszy list Piotra, 6 i 7 werset, powiada tak, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Kto z was przychodzi doświadczenia w tym ostatnim tygodniu? Które doświadczenie cię rozradowywały czy zasmucały? Piotr mówi, zasmucają, aby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. A więc w jaki sposób Bóg oczyszcza wierzących? W jaki sposób Bóg oczyszcza wierzących? Odpowiedź jest jedna. Poprzez nieszczęścia, poprzez próby, poprzez prześladowania i to wszystko, to jest ten ogień, który pali jak złoto podgrzewa. I z tego ognia wydziela się nasz charakter. Z charakteru wydzielają się takie zanieczyszczenie jak nieprzebaczenie, jak zmaganie się, zgorzknienie, zawiść, uraza. I tylko to może spowodować, że ty sobie uświadomisz, jaki jest stan twojego serca i jeżeli wybierzesz Bożą drogę, to wtedy przyjdzie przemiana twojego charakteru. Ludzie z tego względu, że tego nie wybierają, pojawiają się próby, pojawiają się doświadczenia, zaczynają gromić szatana. A tam w ogóle szatana nie ma. I żyją w tym stanie jakiś czas i grzech ich oszukuje i serce staje się twarde. Czyli rozumiecie, jak to działa? I wtedy nie jest możliwa przemiana Bożego charakteru. Dlatego do służby jest lepszy ten, który jest przemieniony, niż ten tak zwany namaszczony. Bo ten namaszczony zrobi problemy. I szatan był namaszczony i zrobił problem. 1/3 aniołów poszła. I dopóki ty nie przejdziesz przemiany serca przez cierpienia, przez próby, przez doświadczenia, to tak naprawdę jest stanowi zagrożenie dla samego siebie. I ja wam powiem, grzech ukrywa się tam, gdzie nie ma prób. Tam, gdzie nie ma nieszczęść. Tam, gdzie nie ma doświadczeń. I w czasach dobrobytu i sukcesu nawet najgorszy człowiek wydaje ci się miły i hojny. Dobry człowiek. Ma cechy istnie, chrześcijańskie cechy. Ale dopiero w ogniu prób wypływają wszystkie zanieczyszczenia. I chcę wam wyraźnie powiedzieć, to Bóg wprowadza lud obecnie do pieca i to się dzieje wszędzie. To się dzieje wszędzie. Albo jest reakcja taka, że przychodzą próby i akurat przychodzi prawda, objawienie, że ty musisz to przejść. Jest to konfrontowane, to wtedy wyfruwają. Idą tam, gdzie o tym się nie mówi. I tam będzie rzekomo dobrze. Ale grzech tam spowoduje, że on się rozejdzie i zakazi w tamto miejsce. To jest duchowe prawo. Przychodzi taki trudny czas do życia człowieka, wtedy jest ci trudno być uprzejmym, dalej otwartym w stosunku do ludzi. Wtedy stajesz się nieuprzejmy, ostry do ludzi. I ludzie zaczynają ciebie unikać. Czy widoczne jest zanieczyszczenie w złocie, zanim ono się nie znajdzie w ogniu? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Jestem przekonany, że gdyby o to złoto jeszcze w ogień wzięto, ono byłoby jeszcze bardziej oczyszczone. Bo są różne próby złota. Jak ono jest czyste. Ale wcale to nie oznacza, że tych zanieczyszczeń w tym złocie nie ma. I tak samo zanieczyszczenia charakteru człowieka są obecne przez cały czas, są niewidoczne dla naszych oczu, ale są widoczne dla Boga. I wtedy to nasz wybór decyduje o naszej przyszłości. I możesz pozostać w gniewie. Możesz obarczać winę żonę, pastora, kierownika, dyrektora, przyjaciół, ludzi z kościoła, że oni są winni, ale albo zdać sobie sprawę z istnienia żużlu w postaci grzechu w twoim życiu. I wtedy będziesz pokutować i otrzymasz przebaczenie. Czy mnie zrozumieliście? Nie ma innej możliwości, są tylko dwie drogi. Tak jak są dwie drogi do wieczności, szeroka i wąska, nie ma środkowej. Są zasady, aby iść tą, aby iść tą. I tak samo jest w tym wypadku. I my potrzebujemy zdać sobie sprawę z własnego stanu serca. Jest to klucz do uwolnienia. Gdy jesteśmy urażeni, wtedy postrzegamy siebie jako ofiarę losu. Oskarżamy tych, którzy nas skrzywdzili. Usprawiedliwiamy nasze zgorzknienie, nieprzebaczenie, gniew, zawiść, odrzucenie. Gdy to tylko wypływa na powierzchnię. Nawet można mieć urazę do tych osób, którzy nam przypominają o ludziach, których nawet cię zranili, ale ty nie powinieneś tak robić. To wtedy w tej osobie pojawi się uraza do niego. Czego ty mi mówisz? Dlatego Jezus poradził w Laodycei. Radzę ci, abyś nabył u mnie maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Przejrzeć i zobaczyć to znaczy co? Co? Co to oznacza? Zasób konta? A co? Stan, stuknij się, swego serca. Prawdziwy stan rzeczy. Tylko wtedy możemy być, wtedy możemy się upamiętać, jak Jezus później polecił. Możemy pokutować tylko wtedy, gdy przestaniemy obwiniać innych ludzi. Gdy zaczynasz oskarżać ludzi, gdy zaczynasz obwiniać innych, zaczynasz bronić swoich racji, wtedy jesteś duchowo już ślepy. Przychodzi zwiedzenie. Szarpiesz się, by wyjąć źdźbło z oka brata czy siostry, gdy w twoim życiu jest ogromna belka, która ciebie zaślepiła. To tylko objawienie prawdy przynosi wolność człowiekowi. Jak działa Duch Święty? Duch Święty oczywiście przyjdzie i pokaże ci grzech, ale on cię nigdy nie potępi. On ci wskaże, będzie cię przekonywał, żebyś pokutował. Doskonały przykład pokazał Chrystus, kiedy przyprowadzono kobietę z opaną na grzechu. I byli ludzie, którzy mówili prawdę. Tak, złapali ją, tego. Słowo mówi tak, ukamienować, a ty co mówisz? Oni mieli za sobą prawo. Ale nie mieli tego, co miał Chrystus. I Jezus mówi, rzućcie pierwsi. Rzucaj. Odeszli od najstarszego, od tych pobożnych, do samych dzieci. Zostaje Jezus sam z nią. Gdzie oni są? Nie wiem, Panie. Ja cię nie potępiam, ale idź i nie grzesz. To jest Boży, bo to jest Boża droga. A więc możesz robić najgorsze rzeczy. Artur Ceroński, bo tutaj macie jego, naszego serdecznego, kochanego brata, jako jednego z większych z mówców Festiwalu Życia. To jest największy festiwal życia, czy konferencja chyba w historii polskiego chrześcijaństwa ewangelicznego. Jak Polska istniała i istnieje. Kim on był? To był bandyta. To był zoofil, który o tym oficjalnie mówi. To był narkoman, to był morderca, to był człowiek, który bił żonę, to był człowiek, który bił ludzi, który kradł, okradał. A co jeszcze w więzieniu robił, to tam ja sobie wyobrażam. I on o tym śmiało mówi. Och, jak ja bym cudowny, mama była akurat, czy o, tatuś służył przy mszy, bo jeszcze gdzieś. Nie, to go w ogóle nie usprawiedliwiał. Byłem grzesznikiem do cna, przesiąkniętym wszelkim złem. Co on teraz robi? On doświadczył usprawiedliwienia od Boga, przebaczenia grzechu. I na tak wielkiej konferencji ten człowiek mówi. I wiecie co? On ma wiele lat mniej niż my. Pytanie, gdzie on jest, a gdzie my jesteśmy? Podkreślam, dojrzałość człowieka nie jest uwarunkowana stażem chrześcijańskim. Jest jedną zasadą. Poznajesz prawdę i tą prawdę zachowujesz. Posłuszny jesteś, wzrastasz. Poznajesz prawdę, prawdy nie zachowujesz. Będziesz nawet ją trzymał, jesteś duchowym karłem. Tak to się dzieje, nie ma innego wyjścia. Niech Bóg temu bratu błogosławi, trzeba się o niego modlić, bo jest ogromnie atakowany. Nie może mówić, jakby go wiąże mu usta. To wiąże, a więc to narzędzie, którym on poskramia złego, którym czyni spustoszenie w królestwie ciemności. Usta są atakowane. I można by powiedzieć, no Pan jest z nim, to powinien być błogosławiony. A ci, którzy służą Bogu, jakie próby przechodzą. Nasza siostra Maria 3 razy wychodziła ze śmierci. Maria, mówi o Marii Dąbrowskiej. I można powiedzieć, tak służy, to takie rzeczy się spotykają. Tak. Tak to wygląda. Pierwszy, jak powiedziałem, to nieszczęścia, próby prześladowania spowodują wydzielenie się prawdziwego twojego ja, jakim jesteś. Duch Święty, powiedziałem, pokazuje nam grzech i robi to, aby nas przekonać, a nie aby nas potępiać. I teraz ostatnia rzecz, która z Ewangelii Mateusza, która jest bardzo ważna, zauważcie, bo to mówi o zwiedzeniu. My często myślimy, a to zwiedzenie, to tam gdzieś będzie w Nowym Jorku, może w Londynie, a ja chcę wam powiedzieć, że zwiedzenie również jest dostępne i w Radzeniu Podlaskim. W Parczewie, w Lubartowie, w Międzyrzecu, w Warszawie, w każdym miejscu. Zwiedzenie może przyjść do tego miejsca, gdzie ty mieszkasz. Ewangelia świętego Mateusza, 24 rozdział. To są rozmowa, znaki zbliżania się końca świata. Jednym ze znaków poprzedzających przyjście Jezusa, jednym ze znaków jest 10 werset o tym mówi. Wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Jaki to jest znak? Wielu będzie zgorszonych. Co to oznacza? To są ci, którzy są urażeni. O kogo tu chodzi? Słucham? O nas tu chodzi. A więc o chrześcijan. I po tym jest napisane, ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Miłość ta oznacza miłość agape. Są cztery rodzaje słów określające miłość. Ja tylko powiem o dwóch. Dwóch pozostałych to na pewno już wiecie. Pierwsze to jest agape oraz fileo. Czym jest miłość fileo? Miłość fileo to mówi miłość taka przyjacielska. To jest uczucie, które wiąże ludzi. Przejawia się w takim zasadzie. Ty mi zrobisz przysługę, wtedy ja się tobie odwdzięczę. Traktuj mnie dobrze, wtedy ja zrobię to samo. Tak brzmi miłość fileo. Jak brzmi miłość agape? Jest to miłość, którą ma Bóg i ten rodzaj miłości Bóg wkłada do serca ludzi wierzących, do miłości agape. I ta miłość różni się od miłości fileo tym, że jest bezwarunkowa, a więc ty nie musisz mi coś dać, żebym ja coś robił dla ciebie dobrze. Czy rozumiemy? Jest to miłość bezwarunkowa. Ona jest niezależna od działań drugiej osoby. Ona tak naprawdę nie oczekuje odwzajemnienia. Jest to miłość, którą daje nawet wtedy, gdy ona jest odrzucana. Czy Bóg kocha człowieka? Bardzo kocha człowieka. Czy rodzic, który ma dzieci, jeżeli ten dziecko pójdzie odwrotnie, niż on sobie zamierzył, czy rodzic, dobry rodzic, kocha to dziecko, czy nie? Czy też mówi, wypisałem go z mojej rodziny i aut. Nie, on dalej kocha, ale to rani jego serce. I powiem tak, jeśli nie masz Boga, to nigdy nie możesz kochać taką miłością, jaką Bóg wkłada, miłością agapy. Możesz tylko kochać miłością fileo, jest to miłość samolubna, jest to miłość interesowna. Jest to miłość taka, która nie może istnieć, jeśli nie jest odwzajemniona. Agape, ta miłość Boża, ona kocha niezależnie od reakcji drugiej osoby. I ja taką miłość właśnie miał Jezus. Patrzcie, Piotr go zdradził 3 razy. Jan szedł z dala, zamiast być blisko niego. Judasz poszedł go sprzedał, tak? Pluli na niego. Żołnierze szydzili, ludzie szydzili. A Jezus na krzyżu, co powiedział? Wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli to jest miłość agape, która... On nie miał miłości od tych ludzi, tak? Nie miał, nic mu nie dali. Nawet jeszcze wręcz skrzywdzili go. I Chrystus tym wszystkim ludziom, faryzeuszom, kapłanom, Judaszom, i tobie i mi przebaczył. I słowo, które tu czytamy, że wielu się zgorszy, ono odnosi się do tego rodzaju chrześcijan, których miłość agape oziębła. Czy mnie rozumiecie? Czyli Bóg dał ci tą miłość, ale z powodu urazy, zgorszenia, ta miłość oziębła, dlatego że jest w tobie grzech. I słowo wielu oznacza tych chrześcijan, których miłość agape oziębła. A Chrystus przez to, że im wybaczył, pozyskał miłość wszystkich. Piotr potem przyszedł do niego, tak? I zobaczcie, ile go ludzi kocha Chrystusa. Piękna pieśń. Powiedz, czy kochasz Jezusa. Wszyscy, którzy przychodzą do Chrystusa, kochają Chrystusa. A on czego doświadczył? Dał miłość agape i zebrał, i zbiera. Wlewa i zbiera tą miłość. Pismo Święte mówi, że kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. List Galacjan, 6 rozdział od 8 do 9 wersetu. I teraz, gdy ty siejesz miłość, będziesz rządź miłość. Gdy siejesz zgorszenie, będziesz żął zgorszenie. Gdy siejesz nienawiść, zbierzesz nienawiść. To jest po prostu ten zegar, włącza zegar, on dosłownie zaczyna działać. To tak jak w szachach. Cyk, 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 cyk. W tym momencie, kiedy podejmujesz decyzję, ten zegar się włącza i zaczyna, jak, tak jak kura wysiada jajko, tak samo i ty wysiadujesz owoce tego, co robisz. Gdy my siejemy z ciała, to wtedy zbierzemy z ciała. Ale gdy ty zaczniesz siać z ducha, nawet nie oczekując żadnego zwrotu, to ty otrzymasz nagrodę od Pana. I wówczas ty nie będziesz chował urazy, ty nie będziesz się tak szybko poddawał. Gdy miłość jest samolubna, czyli ty mi coś zrobisz i ja ci coś zrobię, to wtedy jesteś łatwym celem do zwiedzenia. W tym momencie, gdy twoje oczekiwania względem tej osoby nie zostaną wypełnione, tak? Jeśli mam oczekiwania w stosunku do tej osoby, to ta osoba może mnie zawieść. Ja mogę być osobą rozczarowaną w takim stopniu, w jakim nie uda się tej drugiej osobie wypełnić moich oczekiwań. Jeśli nie mam oczekiwań i wymagań względem drugiej osoby, to każdy gest z jej strony jest dla mnie błogosławieństwem. Dlatego Jezus mówi, kochaj go nawet jak swojego wroga. I jeśli ja daję, nawet nie oczekując, to cokolwiek ta osoba dla mnie dobrego zrobi, będzie błogosławieństwem, będę chwalił Pana. Ale to nie jest to coś, co mi się należy. I my na urazę wystawiamy się, gdy oczekujemy od ludzi pewnych zachowań. Im większe oczekiwania, tym większa może być uraza. Co się dzieje, kiedy jesteś urażony albo byłeś już urażony? W przypowieści Salomona, 18 rozdziale, 19 wersecie czytamy: brat oszukany mocniejszy stawia opór niż warowny gród, a jego upór jest jak zasuwy pałacu. Trudniej jest zdobyć, pozyskać urażonego brata czy siostrę niż ufortyfikowane miasto. Gdy jesteś urażony, to może się wydarzyć coś, że budujesz wtedy wokół serca mury, bo byłeś zraniony. I te mury mają ciebie zabezpieczyć przed ponownym zranieniem. Stajesz się wtedy wybiórczy, odmawiamy kontaktu z tymi, którzy mogą nas zranić, trzymamy ludzi na dystans, szczególnie tych, którzy są nam cokolwiek winni. Otwieramy się tylko na tych, którzy są po naszej stronie, którzy są z nami. Często ci po naszej stronie to też są ludzie zranieni. I co to powoduje? Zraniony i zraniony dobudowuje się dodatkowe pięterko. I zamiast pomóc, jeszcze tak bardziej się pognębia. Dlatego Jezus mówi, ślepy ślepego prowadzi, obaj wpadną w dół. I wtedy pomagamy sobie nie ku dobremu, ale ku złemu. Takie mury obronne stają się dla nas więzieniem. Urażony chrześcijanin skupia się na sobie samym, broni swoich praw i uważnie strzeże swoich znajomości. Wkłada energię na zapewnienie sobie bezpieczeństwa i uniknięcia dalszych krzywd. Jeśli tak jest w twoim życiu, jeśli tak widzisz, że to jest, to powiem ci, ty nie możesz kochać człowieka miłością agape. Ta miłość agape wybyła od ciebie, ona wypłynęła, na maszczenie Ducha Świętego odeszło. Masz miłość, masz urazę schowaną i tej miłości agape nie ma. I dlatego jest tak, jak jest. Bo miłość agape daje przyzwolenie innym na wyrządzanie nam krzywdy. Halo. To nie ma innej drogi. Czy Chrystus nie wiedział, że oni go tak potraktują? Że tak go Piotr potraktuje? Że Judasz go tak potraktuje? Że Jan go tak potraktuje? Że wszyscy inni go tak potraktują? Ile rzeczy dla nich uczynił? Nie wiedział? Wiedział. Co zrobił potem? Przebaczył. ty, gdy się kiedyś upamiętasz. Mówi do Piotra. Piotr się musi upamiętać. Apostoł. Apostoł się musi. A ja się będę upamiętał. Tak. Miłość nie szuka swego, ale ludzie pokrzywdzeni stają się coraz bardziej egoistyczni, w nich oziębła miłość. I znamy przykład z dwóch jezior w Izraelu. Jezioro Galilejskie, czy Morze Galilejskie i Jezioro Martwe. W Jeziorze Galilejskim są ryby. Jest życie. Ja widziałem to. I woda wypływa z Jeziora Galilejskiego, płynie Jordanem. Są duże ryby. Widziałem również. I każda ryba, która wpłynęłaby do Morza Martwego, zdycha. Bo tam nie ma życia. I z Galilejskiego, dlatego w Galilejskim jest życie, że to życie, które ma, to życie oddaje. Życie nie może przetrwać, jeśli nie jest przekazywane dalej. I urażony chrześcijanin bierze życie, ale z powodu strachu, że znów mnie zranią, on nie może tego życia przekazywać dalej. W wyniku tego nawet życie, które do niego wpływa, ono zamienia się w stagnację. I tacy ludzie urażeni budują kluby wzajemnej adoracji, kluby towarzyskie. I pod pozorem chrześcijaństwa będą robić różne rzeczy, które nie mają związku z prawdziwym Ewangelią. Nie jest głoszona Ewangelia, bo każde głoszenie Ewangelii z takiego kręgu przyprowadza, że urodzi się dziecko z tym samym duchowym skrzywieniem. To jest tak ważne. Życie takich ludzi jest w stagnacji. Jak takie mury są nazwane? W drugim do Koryntian, liście, w 10 rozdziale od 4 do 5 wersetu mówi Paweł o orężu, którym walczymy. Oręż nie jest duchowy, nie jest cielesny, lecz duchowy, ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Gdzie są te mury budowane? O tutaj, o tutaj, o. O tutaj, o. Ja zobaczyłem, że nie daję sobie rady z techniką, która idzie do przodu. I uciekam od tych takich tam pyk-pyk tych telefonów i tak. Teraz już laptop w miarę tak opanował, chociaż też nie wszystko. Ale teraz poszło do góry. Palm top, tak? Czy jakoś tam, czy tablet itp. I tam się biorą tak. I rzekomo to jest lepsze. A ja mówię, że to nie daje rady. I zauważyłem, że ja się boję tego. Ale zostałem jakiś tak pobudzony, żeby przełamać ten strach. I będę chciał się nauczyć. Nie dlatego, że będę szpanował i tutaj jakieś komórki tak chodziły z kółkami. Tam nie chwalili się. Potem lata 90. to komórkę tak brał, żeby wszyscy widzieli, że on komórkę ma. Nie, to nie o to chodzi. Ale nawet, żeby udowodnić, że ten opór jest możliwy do pokonania. I te warownie są w umyśle. I te warownie decydują o określonym myśleniu. Stają się filtrem docierających do człowieka informacji. To powoduje dalsze cierpienie. Zniekształca obraz rzeczywistości, ponieważ to sprzeciwa się poznaniu Boga. I gdy wszystko jest filtrowane przez pryzmat przeszłości, zranień, odrzucenia, doświadczeń, wtedy ty nie jesteś w stanie uwierzyć Bogu. Wątpisz w Jego dobroć, wierność, ponieważ przykładasz do Niego szablon wartości stworzony na podstawie doświadczeń i obcowania z innymi ludźmi. Ale pamiętajcie, Pan Bóg nie jest tym, który myśli jak ty. Moje myśli to nie są twoje myśli, a twoje drogi to też nie są moje drogi. I często jest tak, że urażeni ludzie będą udowadniać, że wszystko z nimi jest dobrze. Nawet mogą cytować wersety Biblii, znajdywać wersety biblijne, które będą usprawiedliwieniem ich nastawienia, ich postawy. Ale nie będzie to prawidłowe używanie i interpretowanie Pisma Świętego. Znajomość Pisma Świętego. To, że nawet będzie miał w ręku Pismo Święte, w ręku, to nie jest jeszcze wszystko. Ci, którzy mówią, bo ja znam takie osoby, ja czytam Pismo Święte i tam czytam. Czyta i tylko, że gdzie czyta. Nie czyta i to, że czytasz, to cię wcale nie zbawia, bo diabeł też czyta. Na co dzień ma słowo i wie, nawet cię zakasze znajomością Słowa Bożego. Znajomość Pisma, która nie jest poparta miłością, agape, jest destruktywna. ponieważ uwolnione wtedy zostają dwie kolejne pułapki, legalizm i duma. I to wtedy usprawiedliwia nasze postępowanie. Ma udowodnić w oczach innych, że moja postawa jest słuszna i usprawiedliwia twoje zachowanie, zamiast doprowadzić cię do pokuty i nawrócenia. I wiedza bez miłości prowadzi do zwiedzenia. O, wtedy momentalnie zwiedzenia będą, objawienia mogą się pojawić, ale to nie będą objawienia od Boga. Jezus ostrzega przed fałszywymi prorokami. Zaraz po swojej wypowiedzi, w 24 rozdziale 11 wersecie, zauważcie, mówię, powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą z wielu. Czyli zaraz po wypowiedzi o urazie, on mówi o zwiedzeniu. Wielu o prorokach i zwiedzeniu. Zauważcie, 24 rozdział 11. Mówi o zgorszeniu w 10 wersecie. Mówi w 11 wersecie o powstaniu wielu fałszywych proroków i zwiedzeniu. Kim są ci zwiedzeni? Czy to jakiś tam franek się pojawi, jestem prorok i przyjdzie, słuchaj tam mojego proroctwa. Nie, to są urażeni. To są ludzie, chrześcijanie, którzy są urażeni, których miłość oziębła. 12 werset mówi, ponieważ bezprawie się rozmnoży, przez to miłość wielu oziębnie. Jezus fałszywych proroków nazywa wilkami w owczej skórze. W Ewangelii Mateusza 7, rozdziale 15 wersecie. Słuchajcie, jeżeli by przyszedł szatan i powiedział, słuchaj, jestem Lucyfer i przechodzę do ciebie, aby cię zwieść. No to siadaj, Lucyferku, herbaty się napijemy. Tak byś zareagował? Zaraz byś walczył. Szatan jest przebiegły. On wysyła ludzi, którzy mają owczą skórę. Są to ludzie, którzy szukają wypełnienia własnych oczekiwań, którzy przyjmują postać chrześcijan, to jest ta właśnie owcza skóra, ale są to wilki. Wilki nigdy nie będzie owcą, on zawsze będzie wilkiem. I wilki, to jest ciekawa rzecz, lubią przebywać z owcami. One idą do owiec. One idą do owiec. Są to agenci złego, którzy przychodzą do kościoła i ich zadanie jest jedno, aby zwodzić ludzi w kościele. Ale można ich poznać po owocach zachowania, po owocach życia. I niejednokrotnie, dopiero po jakimś czasie, takich ludzi się rozpoznaje, że on robił taką rzecz za plecami, taką rzecz, takich namawiał, takich, żeby... I wilki chętnie przebywają przy owcach poranionych i młodych, ale nie idą do tych silnych i zdrowych. One nie idą do liderów. Dlaczego? Bo lider da mu po grzbiecie. One idą do tych urażonych, poranionych, młodych, które o niczym wiele nie wiedzą. Wilki mówią ludziom to, co chcą usłyszeć, a nie to, co powinni usłyszeć. Tacy ludzie nie chcą zdrowego nauczania, ale rzeczy miłych dla ich uszu. Paweł mówi o tym w 2 do Tymoteusza, 3 rozdziale, od 1 do 5 wersetu. 2 Tymoteusza, 3 rozdział, od 1 do 5 wersetu. I mówi, jakie będą czasy, jacy będą ludzie. I w 5 wersecie powiada, że oni przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. I Paweł mówi, wystrzega się tych ludzi. Czyli tacy ludzie zakładają, że chrześcijaństwo nie może ich przemienić. Albo nawet nie chcą przemiany ich życia. Oni nie wybaczają i nie chcą być wybaczający. Chwalą się, nawet mogą się chwalić, że są uczniami Jezusa i będą rozgłaszać fakt nowego narodzenia, ale nie pozwolili temu, który bada serca, przemienić ich charakteru w jaki charakter? Chrystusowy. Widzicie to? To jest proces, a więc ty musisz się poddać temu procesowi. Tacy ludzie, takich ludzi Paweł opisuje i daje bardzo krótką charakterystykę, którzy zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Ja będę studiowała Słowo Boże, studiuję już 20 lat i będę dalej studiowała Słowo Boże, ale będę sobie żyła, jak żyję. To są takie odpowiedzi. ile będziesz to Słowo Boże studiowała? I nie pozwolisz temu Słowu, żeby to Słowo zmieniło twoje życie. Zwiedzeni ludzie mają zapał do wiedzy, do czytania książek, słuchania wykładów, ale oni są niezmienieni, ponieważ nie stosują w praktyce tego, czego się nauczyli. I jeśli jesteś urażony i w swoim nieprzebaczeniu nie chcesz pokutować ze swojego grzechu, to znaczy, iż nie poznałeś prawdy. Jeszcze raz powtórzę. Jeśli jesteś urażony i w swoim nieprzebaczeniu nie chcesz pokutować ze swojego grzechu, to znaczy, iż nie poznałeś prawdy. Jesteś zwiedziony i szkodzisz innym przez swój styl czy sposób swojego życia. I w 24 rozdziale Mateusza, i to już jest końcówka, już dochodzę do końca, 24 rozdział Ewangelii Mateusza, w 10 wersecie Chrystus powiada, i wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. Co to oznacza? Uraza prowadzi do zdrady, zdrada prowadzi do nienawiści. Urażeni bronią się, wznoszą wokół siebie mury, aby się bronić za wszelką cenę. To sprawia, że stajemy się zdolni do zdrady. Gdy zdradzamy kogoś, to robimy to w obronie własnej lub innej osoby, aby zyskać kosztem drugiego. W takim układzie zdrada ma miejsce, gdy jeden wierzący broni się przed czymś lub stara się coś zyskać kosztem drugiego. Im bliżej są te dwie osoby czy osoby, wtedy zdrada staje się większa. Zdrada oznacza całkowite odwrócenie się od zawartego przymierza. Bez szczerej pokuty nie ma możliwości, aby jakakolwiek naruszona znajomość mogła się utrzymać. Spójrzmy na różne sprawy, gdy są sprawy w sądach, w Lublinie, rozwodowe. Wtedy ta małżonkowie niejednokrotnie wywlekają takie rzeczy, że to ludziom aż nie chce się słuchać, bo jest tam uraza, nie ma nieprzebaczenia, jest zdrada i jest tam nienawiść. I te rzeczy są wylane. I to tak się zdarza, i to tak jest. Zdrada prowadzi do nienawiści. Jakie to są konsekwencje? W pierwszym liście Jana, 3 rozdziale, 15 wersecie, Jan powiada tak. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest dobrym bratem. A jak? Zabójcą. Tak? Zabójcą. Jest zabójcą. Słuchajcie, ja myślę, że polska policja i policja całego świata, gdyby w kodeksie karnym było powiedziane, każda osoba, która ma nienawiść w swoim sercu, będzie miała paragraf. Oni by nie dali rady to wszystko objąć. Tak, dopiero zajmują się, kiedy rzeczywiście stanie się zabójstwo. Ale co mówi Jan? Kto nienawidzi brata swego, jest już zabójcą. Jesteś mordercą. Jesteś mordercą. Ile osób nienawidzisz? To jesteś zwykły zbrodniarz. Jesteś zabójcą. Patrzcie, jakie są poprzeczki. A wiecie, że zabójca odziedziczy czyściec wieczny. A co? Żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Czy ty to... Zdajcie sobie sprawę, co teraz czytamy. I możesz się usprawiedliwiać. Czy możesz usprawiedliwiać innych działanie, że on ma rację, bo on tego. Ale ja przeczytam ten fragment. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. I możesz prychać, kichać i wyznawać, ile chcesz, uszami, że Jezus jest Panem. Słowo mówi wyraźnie, nie ma w sobie żywota wiecznego. Czyli o czym Biblia mówi? Do czego jest nas Bóg powołuje? Jakie serce musi być? Chrześcijanie bronią swoich praw, upewniają się, że nie zostaną źle potraktowani i wykorzystani przez innych chrześcijan. Co mówi Słowo Boże? List do Koryntian, 6 rozdział. I to są naprawdę już cytowanie wersetów. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 7 werset. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? czemu raczej szkody nie ponosicie? Albo Paweł się upił i czy takie słowa napisał? Toż to natchnione słowa. Czemu raczej krzywdy nie cierpisz? Czemu raczej szkody nie ponosi? Tymczasem wy sami krzywdzicie, szkody wyrządzacie. I to braciom. Dlaczego tak się dzieje, że oszukujemy, zdradzamy, zamiast oddawać życie jedni za drugich, nawet ryzykując być oszukanym? Odpowiedź jest jedna. Ponieważ nasza miłość agape oziębła. Nie ma miłości agape w nas. A to powoduje, że wtedy zaczynasz szukać sposobów samoobrony. Nie jesteśmy już w stanie oddać się całkowicie pod opiekę Boga. Jezus został skrzywdzony, nie zrobił nic w odwecie. Powierzył tylko swoją duszę Bogu. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Bo On jest Bogiem sprawiedliwym. I czy my jesteśmy zobowiązani pójść Jego śladem, czy nie? Odpowiedź jest jedna. List Piotra. Pierwszy list, drugi rozdział, od 21 do 23. Patrzcie, jakie powołanie jest. To jest niesamowite. Strona 1318. Przeczytajmy to wszyscy razem. Od 21 do 23. To są ostatnie wersety. Razem przeczytajmy. Mamy 1318 strona. I myślcie o tych wersetach. 3, 4. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Możemy to czytać i myśleć o tym. I na zakończenie jedno zdanie. Jeśli dzisiaj Bóg do ciebie mówi, możesz wyjść z tego miejsca, tak, dobrze było, fajnie było, możesz wyjść ze swoimi racjami też, ale jeśli ty nie zrobisz nic z grzechem chowania urazy, to prędzej czy później ten grzech doprowadzi ciebie do śmierci duchowej i możesz być w postawie Laodycei, że wszystko mam, a tamci nie mają. Ale Jezus mówi, jesteś martwy. Czy mnie rozumiecie? Ale to jeszcze nic, bo życie ziemskie, ono ileś tam lat będzie trwało. Nie tak dawno dowiedziałem się, że pewna wierząca osoba z największego zboru w Warszawie odeszła do Pana w wieku 30 lat. I jej nie ma. Mąż został i dziecko zostało. I służbę miała. I nie ma. Ja nie wiem, ile ty będziesz żył. Ale jeśli odejdziesz z tym grzechem, to list Jana, pierwszy list Jana, trzeci rozdział, 15 werset, powiada, kto nienawidzi brata, bo uraza doprowadzi cię do nienawiści. To są stopnie. Kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. I odpowiedź jest jedna. Śmierć tu na ziemi, duchowa, ale wieczne konsekwencje, na wieki oddzielenie od Boga. I gdybyśmy mieli to przyjąć prawdę, to na naszych czołach winno być wytatuowane, ja ci in blanco wybaczam, cokolwiek uczynisz. I będę cię kochał miłością agape. Macie coś do zrobienia z tym, czy nie? Widzicie w sobie coś do zrobienia? I nie oszukuj się, że jest wszystko we mnie fajnie. Fajnie. Pytanie, z czym walczysz? Z czym robisz porządek w swoim życiu? Z jakim rodzajem grzechu? Z jaką postawą? Co żeś ostatnio zwalczył w swoim życiu? Powiesz, nic, jest wszystko fajnie. To ja nie wierzę. Ja nie wierzę, bo Bóg, Biblia mówi o braniu krzyża. Możesz sobie zrobić namiastkę chrześcijaństwa. zrobię to, jest wszystko w porządku. A krzyża nie ma. Jest to fałszywa Ewangelia. Widzicie to? Piotr mówi, nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Piotr mówi, nie dziwcie się, jeśli was będzie palił ogień, który służy doświadczeniu waszemu. W tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień, radujcie się, abyście byli uwielbieni podczas jego przyjścia. To są wersety i to jest chrzest ogniem, który musi przyjść do Kościoła. Dlatego, że jak nie ma prób i doświadczeń, wszyscy są piękni. Ktoś powie, byłem młody, piękny i bogaty. Teraz już jestem tylko tym pierwszym. Słuchajcie, nie masz innego. Albo odwrót, albo się nie oszukiwać, po prostu idziesz na totalnie świat i korzystaj z tego, albo się nie oszukuj samego siebie. Co wybierzesz? Gdzie pójdziesz? W którym kierunku pójdziesz? Ja mówię, dzisiaj to jest mocne słowo, ale to nie ma innego wyjścia. Albo się zmienimy, albo pozostaniemy w tym samym miejscu i będziesz brykał następne lata. Następne lata i będziesz w tym samym punkcie położenia. I będziesz się uczył i Paweł cię określi, zawsze się uczysz, nigdy do poznania prawdy nie doszedłeś. Chcemy tacy być? A więc zaliczasz ciągle te same problemy, te same cyklicznie problemy, takie same cykliczne zachowania, takie same cykliczne konsekwencje. I tylko się koło powiększa. Jak długo? To nie jest Boża wola. Mamy pójść do Pana. Jeśli Bóg do ciebie mówił, ty musisz się z tym uporać. I nikt za ciebie tego nie zrobi. Ty musisz się z tym uporać, bo to jest bomba, którą nosisz, bomba, która eksploduje i która zrobi spustoszenie tu w ziemskim życiu, ale również w życiu wiecznym. Halleluja. Amen.